Słuchacie podcastu Hodowli Słów o etycznym życiu, zwierzętach i ucieczce z miasta na wieś. Ja nazywam się Rachela.
A ja nazywam się Krystyna.
Zapraszamy do kolejnego odcinka.
Spokój.
Dzień dobry. Dzisiejszy odcinek ma tytuł Spokój.
Życzenia spokoju dla nas wszystkich. Spokoju i pokoju. U nas nigdy nie ma spokoju, bo zawsze coś się dzieje. Jak zaczynamy nagrywać, to tak do potęgi. Zrobiłyśmy sobie przesunięcie w czasie wynikające z tego, że Harry zaczął panikować i sapać. A potem chwilę na to, żeby Hela się ułożyła, bo Hela nagrywa podcast leżąc nam na kolanach i mlaskając.
Ja może zacznę, że ten odcinek miał być nagrany
tydzień temu.
I miał się opierać na cytacie, który zaraz przytoczę. Zdarzenia stoją poza drzwiami, same w sobie nic o sobie nie wiedząc, ani się nie wypowiadając. Marek Aureliusz. I jak przeczytałam to w książce Sztuka życia według stoików.
Zasnęłam dwa razy, bo usłyszałam Marek Aureliusz i stoicy.
Ale podobał ci się ten cytat?
Nie. Tak?
Tak.
Nie
wiem. No bo w normalnej rzeczywistości to na jakby wszystkie zdarzenia zostawiałyśmy poza naszymi drzwiami. Izolowałyśmy się tak naprawdę już od momentu, jak mieszkałyśmy w Gdańsku.
Daje nam się pewną ilość informacji uporządkować na tyle i przyswoić w taki sposób, żeby nie wpływały one na nasze funkcjonowanie i umożliwiały nam takie w miarę harmonijne życie, tak?
Ale odkąd przeprowadziłyśmy się na wieś, to zrobiłyśmy to świadomie po to, żeby trochę się odizolować od zdarzeń i od ludzi i żeby mieć tu nasz własny spokój. I
nie da się. W tym momencie się nie da.
Nie przychodź jeszcze do sedna.
No chcę, bo będziesz robiła tytułem wstępu przynudzanie i w którym momencie dojdziemy do czegoś, co będzie warte wysłuchania.
No koniec, no ale dlaczego robiłyśmy to wcześniej? To też jest ciekawe.
To jest ciekawe?
Tak, bo na przykład niewiele osób się tak potrafi odizolować i skrolują całą noc telefony przed snem. Ja tego już nie robię. Ty jeszcze trochę patrzysz na YouTube'a. No ale odkąd zaczęłyśmy chodzić na terapię, to mi się wydaje, że zaczęłyśmy też unikać wiadomości wcześniej.
I na YouTubie uczę się ogrodnictwa, żeby nie było wieczorami.
A ja uczę się nagrywać podcasty. Zobaczymy, jak mi wyjdzie. No ale dobrze, może to jest nudne, no ale nie każdy tak działa, że wiesz, jak my, no dla ciebie to już jest już normą, bo nie
tak,
wiem.
Tak, ale wynika to z tego, że bardzo długo nie radziłam sobie z tym, czego się dowiadywałam z wiadomości i dla własnego dobra postanowiłam stopniowo ograniczać dostęp do informacji, takich typowych informacji ze świata. I skupiać się tylko na tematach, które mnie interesują i poszukiwać informacji dotyczących.
Ja odinstalowałam sobie z telefonu Facebooka i Twittera wtedy.
Nie wchodzę na serwisy informacyjne.
I też nie wchodziłam na serwisy informacyjne, ale w ostatnim tygodniu się to zmieniło.
No bardzo i nie bez powodu, bo wydaje mi się, że nie można przejść do porządku dziennego, mieszkając tu, gdzie mieszkamy i granicząc z Ukrainą, w której dzieją się teraz
przerażające rzeczy. W sensie mówisz o Polsce, bo my tak blisko Ukrainy to nie,
no, nie mieszkamy. Nie mieszkamy bliżej na Dolnym Śląsku. Niemiec. No ale jesteśmy krajem graniczącym
tak.
z krajem, w którym
jest wojna. Nie wiem, jak to nazwać. W sensie...
Może powściągajmy się w momentach, w których miałbyśmy zacząć mówić o polityce, bo nasza wiedza dotycząca wydarzeń politycznych z spoza granic jest...
Ja trochę nadrobiłam.
No nadrobiłaś, tak.
No i to jest trochę straszne, bo jakby po tym właśnie wyciszeniu się przez jakieś 3 lata tutaj, gdzie nie oglądałyśmy wiadomości, znaczy no dobra, oglądałyśmy wiadomości, brałyśmy udział w głosowaniu, wybierałyśmy prezydenta, nie udało nam się.
Nie wybrałyśmy go. Nie wybrałyśmy tego prezydenta.
Ale jakby no, interesowaliśmy się na tyle, na ile było nam to potrzebne, natomiast nie śledziłyśmy takich codziennych jakichś tam historii, które tylko...
To znaczy, umówmy się, docierają do nas informacje dotyczące konkretnych działań, informacje, które mogą doprowadzić do tego, że nasz udział bezpośredni w jakimś wydarzeniu czy działaniu jest miarodajny i znaczący. No. Głosujemy, podpisujemy petycje.
Jak była piątka dla zwierząt, to bardzo mocno oglądałyśmy nawet telewizję jakąś.
Agitujemy, namawiamy, staramy się jakby weryfikować swoje działania i codzienne wybory w oparciu o wiedzę, którą pozyskujemy w ramach czytania newsów. W większości to są bolesne informacje, takie dla mnie bolesne.
A ty też masz taką pracę, że rysujesz dla...
Outradersów.
I jakby dostajesz w briefie wszystkie te informacje, które dzieją się na świecie i musisz się z nimi zapoznać.
Tak. Muszę bardzo sobie przykręcać pokrętło emocji, czytając większość z tych informacji, ale część też wnosi mi takie ciekawostki, które później zgłębiam albo łapię się za głowę, bo na przykład czytając Outridersów dowiedziałam się o tym, że wymyślono maski zmniejszające emisję dwutlenku węgla dla krów. Mhm. Żeby one podczas rzucia jedzenia i funkcjonowania stanowiły mniejszy, jakby zmniejszyć ich ślad węglowy. No jest to absurd, który nie wiem
jak to działa.
Nie będę sprzedawać tego newsa. Ja widziałam to urządzenie, bo jakby poszłam za ciosem i szukałam w sieci i widziałam te maski. Takie jakby nakładki na nos. No jest to złe jakby. Ale co, w zasadzie cały czas wydaje mi się, że nie powiedzieliśmy tego, co jest istotne, że tak naprawdę wczytywanie się i śledzenie i scrollowanie i takie bycie i życie
tymi wydarzeniami
w takim jakby natłoku informacji sprawia, że my przynajmniej się wypalamy jako ludzie i do pewnego stopnia, nie wiem, to jest coś takiego, co mnie głównie dobija i jakoś nie motywuje i nie buduje mojej ciekawości dotyczącej świata.
Mamy dużo rzeczy jakby do zrobienia też poza takim życiem pracowym w domu i opieki nad zwierzętami. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby się rozpaść. No i jesteśmy w takim stanie, że nie możemy sobie pozwolić, żeby się rozpaść.
Ty jesteś chyba osobą, która reprezentuje taką grupę sensu stricte aktywistów, u których taki syndrom wypalenia jest
niepożądany.
Niepożądany, ale jest też, nie wiem, częstotliwość.
No jest mocno można jakby zauważyć wśród aktywistów wielu wypalenie, a głównie wywodzi się ono chyba z tego, że nie podchodzą właśnie sensownie do sposobu, nie wiem, pracy i nie przykładania wagi do odpoczynku i zresetowania się.
No, ale to jest też umiejętność właśnie pogodzenia i przyswajania informacji i jakby zadbania o tę część, która...
No czasami nie da się przyswoić informacji, jak jesteś na fermie i widzisz ten ogrom zła albo coś.
No ale chodzi o to, że docierają do ciebie te informacje i musisz je jakoś przetworzyć.
Patrz, prawie jakbyśmy robiły wywiad. Ja jestem aktywistką, a ty jesteś rysowniczką w Outridersach. Jak się z tym czujesz?
Słabo.
Nie tylko w Outridersach.
Umówmy się, ja nie reprezentuję teraz kategorii.
Ja zawsze reprezentuję. Rysownicy,
ale ja jestem chyba dobrym przykładem takim osoby, osoby, kobiety w pewnym wieku, 39 lat, która nigdy nie odmawia, nigdy nie prosi o pomoc i przyjmuje na siebie więcej pracy, a wręcz zarzuca się tą pracą, nie radząc sobie z emocjami, przez co wypalam się jako człowiek. I dopiero od jakiegoś czasu właśnie staram się zadbać o swój komfort psychiczny i dać sobie kolejnego kota. Urszula trzęsie drzwiami. Dać ujście emocjom i dać sobie chwilę oddechu i relaksu i możliwość zregenerowania się i odklejenia od tych takich korowych tematów prozwierzęco aktywistyczno ekologiczno
disaster wszystko.
Ja bym chciała jeszcze, żebyśmy nie zapomniały w ramach informacji z Ukrainy, to rzeczy, które do nas trafiają z racji kanałów.
Nie powiedzieliśmy tego tak oficjalnie na początku, no ale jakby od poprzedniego tygodnia
od
jesteśmy
tego się zaczęło.
Bardzo poruszone. I
jak wszyscy chyba zresztą.
No mamy też tam jakichś bliskich ludzi, którzy są w tej chwili ewakuowani, aktywistów. Słuchanie tego z drugiej strony było okropne i przerażające. I
nadal się boimy. Nadal się boimy głównie o ludzi i o zwierzęta.
Część ludzi została walczyć. No, nie da się tego opisać słowami, myślę.
Ale ostatnio też mówiłaś, że część ludzi została po to, żeby
pomóc zwierzętom. No, jako aktywiści prozwierzęcy, ci, którzy tam zostali, starają się zrobić jak najwięcej, żeby pomóc zwierzętom na Ukrainie. W Ukrainie, tak.
I zwierzętom, które zostały dotknięte też problemem.
Są fermy, które pozostały bez świateł, bez żywności i zwierzęta tam właściwie umierają powoli, więc...
Jest strasznie. Jest źle, ale no, też... Nie,
no tak, właśnie jest najgorzej na świecie. No tak jak w każdej wojnie, tak? W sensie wojna to jest chyba coś najgorszego, co może się przytrafić i już mamy to jakby doświadczenia z tego i w historii. Nie rozumiem, co za szaleniec chciał to powtórzyć. Jak widzimy, cały świat się sprzeciwia i nikt nie chciał wojny. Oprócz jednego szaleńca, który sobie to wymyślił. Ale jest jakiś sprzeciw, co mnie bardzo cieszy. I że ludzie jednak się zjednoczyli przeciwko temu.
No i organizacja, dla której pracujesz, stworzyła fajną bazę. Bazę dotyczącą... Znaczy zbiór informacji dotyczących tego, jak można...
Pomóc zwierzętom.
W sposób jakby taki najbardziej efektywny pomóc zwierzętom, co mnie bardzo cieszy i przy okazji właśnie, nie wiem, czy przelewów czy cały czas
nie
się
dmuchaj
łudzę,
do mikrofonu.
Cały czas się łudzę, że ktoś z nami zamieszka, ale musimy myśleć realnie, bo hasło, które słyszymy, to przecież macie miejsce. Mamy miejsce, owszem, mamy miejsce.
Chyba na konia.
Teoretycznie tak, tylko bierzemy pod uwagę...
No w domu już nie mamy miejsca, nie oszukujmy się. W sensie zniszczyłybyśmy to stado, które jakoś tam funkcjonuje, a i tak już jest podzielone na dwa pokoje.
Staramy się myśleć realnie. W tym momencie utrzymanie naszych zwierząt, trzech psów, trzech kotów w domu, żółwica.
I jesz Maciek koksu.
Tak, jesz, który jeszcze będzie z nami przez 2 miesiące. Króliki... Koty na zewnątrz, w tym momencie będziemy sterylizować dwa.
To są kwoty,
koty.
Które
to są duże koszty.
Niewyobrażalne i po prostu czasami...
I tak mogłybyśmy wziąć, tylko w tym momencie bierzemy pod uwagę jakby na chłodno zestawienie. W tym momencie nie stać by nas było na utrzymanie.
Znaczy już nie chodzi nawet o jedzenie, ale gdyby się coś stało i nagle wszyscy zaczęli chorować, to...
No w tym momencie zauważyłyśmy, że coś się dzieje z Lolą. I to nas trochę przeraża, bo Lola zaczyna mieć problemy z chodzeniem.
I z widzeniem.
Ale z chodzeniem też to jest coś takiego, bo jeszcze nie widząc da sobie radę, ale nie chodząc, nie wiem. Też zupełnie uczciwie trzeba wziąć pod uwagę, że problem tej wojny i konieczność pomocy będzie długofalowa i to, co możemy, robimy teraz i bierzemy pod uwagę, że z czasem będziemy się angażować w kolejne działania. W tym momencie jest jedna lista, na której jesteśmy zadeklarowane jako dom, który może przyjąć osoby, które
potrzebują miejsca,
będą uciekały i tego się trzymamy i czekamy na rozwój wypadków, jednocześnie starając się nie zwariować i czasem odkleić i czasem nie myśleć o niczym.
No właśnie, no to sednem tego miało być, jak się odklejamy i co robimy w tym czasie, żeby nie myśleć za dużo o... jakby no, ostatni tydzień ja byłam non-stop online i to mnie strasznie zmęczyło na Twitterze, na Onecie, na wiadomościach od moich znajomych, na live Ukraine Map, sprawdzając, gdzie jaka bomba spadła i po prostu czułam się zmęczona na maksa i nie byłam w stanie pracować i to było najgorsze. Więc postanowiłam i zawsze mam z tym taki, wiecie, wyrzut, że...
Że
nie myślę o tym, nie, że jak, nie wiem, robię coś dobrego dla siebie, to że inni mają gorzej i gdzieś ten wyrzut się pojawia, a jednocześnie nie mogę sobie pozwolić na to, żeby zwariować, bo muszę być gotowa do pomocy realnej.
No i nie chcemy generować kolejnych problemów, które mogłyby... Potrzebujemy siebie i potrzebujemy, nasze zwierzęta nas potrzebują i być może...
I te koty w ciąży. Na wsi. Ja sprawdzam tylko czasem informacje. Mam też taką stałą informację od ludzi ode mnie z pracy. A na bieżąco śledzimy sytuację, gdzie kto jest i co dalej. Ale tak poza tym, no to zaczęłam medytować, medytuję, trzymam się tego, żeby medytować codziennie, chociaż było mi bardzo ciężko się skupić. Wtedy po raz pierwszy zrozumiałam, co znaczy, że medytacja może doprowadzić do większych lęków, bo jak się wyciszasz, to zaczynasz myśleć o takich strasznych rzeczach też. Ale sobie poradziłam jakoś ostatnio i już nie wchodzę tyle na Twittera, śledzę tylko takie źródła, które są wiarygodne. I omijam te wszystkie Boże prośby, zbiórki, których jest 1000 teraz wylewów na w ogóle Facebooku, wszędzie. I wydaje mi się, że to jest trochę straszne, bo nie śledząc na bieżąco sytuacji i nie wiedząc, jak inni pomagają, ludzie się wypalą, pomogą raz, a potem jak przyjdzie ta potrzebna pomoc, kiedy będzie bardzo dużo tych ludzi u nas w Polsce i trzeba będzie im pomóc z mieszkaniami i tak dalej, to nie będzie już może chętnych, nie wiem. Ale wydaje mi się, że no trzeba uważać. No, ludzie zbierają nadal gdzieś tam ubrania, żeby przesłać na granicę, a w medyce były informacje, że walają się już sterty kartonów, no bo oni nie mieli jak ze sobą zabrać tych ubrań. To nie było im potrzebne przy przejściu przez granicę. Będą im potrzebne mieszkania i potem będą im potrzebne pewnie jakieś ubrania i pieniądze i żywność. I
jakby ten problem jest i nie należy o nim zapomnieć i to jest, wydaje mi się, że zupełnie uczciwie można traktować pomoc Ukrainie. I tutaj mam na myśli ludzi, zwierzęta, organizacje, jako obowiązek. Kolejny obowiązek, który doszedł nam do listy obowiązków, nie wiem, codziennych, zawodowych i tak dalej. I to jest jeden z obowiązków, który jako ludzie powinniśmy wypełniać, ale też nie powinno się tą wojną żyć, bo tak jak mówiłyśmy, można zwariować, można się wypalić, a po prostu ta pomoc jest potrzebna, będzie potrzebna i trzeba sobie dawać szansę na regenerację.
No dobra, a teraz powiedz, jak ty? Co ty robisz, żeby się resetować?
Ja od pewnego czasu, dzięki terapii, wróciłam do malowania. Kupuję sobie takie małe, brzydkie obrazki, które mnie bardzo relaksują. To są obrazki mówiące o ironii, o śmierci, ale właśnie idąc tropem mogę mówić o tym, że mam taki mały tematem, który w jakiś sposób mnie stymuluje i ciekawi, jest śmierć.
Dlaczego?
Nie wiem, chodzi o obrazowość tego wszystkiego. Ja w tym momencie jestem troszeczkę zafascynowana przesądami i zwyczajami żałobnymi epoki wiktoriańskiej. I to jest taki temat, który zaczęłam sobie gdzieś tam researchować też w sieci, właśnie w ramach takiego relaksu, gdzie poszerzam sobie taką wiedzę, która gdzieś tam mnie...
Dlatego miała ksywka Krystyna Śmierciuszka.
Tak, Śmierciuszka to jest, tak. Temat śmierci w epoce wiktoriańskiej. Przy okazji, i tutaj wejdę w ten główny temat, do którego dochodzimy już ile? 20 minut? 30 minut? 40 minut? 26 minut. Znalazłam taki podcast, gdzie nazywa się So Dead. Taka przyjemna pani ze Stanów. Piękny głos. Ja zawsze przyklejam się do podcastów, które prowadzą osoby mające głosy, które mnie gdzieś tam urzekają.
Nas nie słucha.
Nas nie słucha. Czasem nas
chyba
słucha.
Chyba siebie.
I to są takie krótkie odcinki dotyczące zwyczajów pogrzebowych i różnego rodzaju tematów dookoła śmierci. Trafiłam tam właśnie słuchając odcinka uświęcającego zwyczaje pogrzebowe, przesądy pogrzebowe epoki wiktoriańskiej. Na przykład, to tak tylko rzucę, ciekawostka. To byli ludzie bardzo przesądni i wiele rzeczy sugerowało im rychłe nadejście śmierci. Między innymi na przykład pojedynczy przebiśnieg, nie rosnący właśnie w takiej kupie przebiśniegów, tylko solo. Albo na przykład deszcz padający w czasie pogrzebu umożliwiał zmarłemu, duszy zmarłego przedostanie się do nieba dużo.
Widzisz moją
słucham minę. Podcastów, tak. Słucham podcastów, słucha, żeby się zrelaksować.
Ona słucha podcastów i potem opowiada mi całe odcinki. Całe.
Spoilując i przynudzając.
I ja wiem wszystko, co się dzieje w jej podcastach.
To teraz twój podcast.
Jaki? No ja nie mam czasu na słuchanie tylu podcastów, bo moja praca wymaga skupienia takiego bez rozpraszaczy typu muzyka czy podcast, chociaż czasami...
Czytasz, dużo czytasz, więc musisz czytam się może skupić.
Ale wieczorami sobie czasem słucham podcastów związanych z samorozwojem i z stoicyzmem, z medytacją. I Lexa Friedmana, który opowiada o technologiach i o ostatnio bardzo ciekawy odcinek miał o właśnie cyberbezpieczeństwie i o tym, że tak naprawdę wojny technologiczne już trwają i przeraziło mnie to, jak to wygląda. To nie był relaksujący odcinek, ale to zależy, jak się czuję. No, jak mam siłę na jakby technologię, bo to mnie jakoś interesuje, to słucham o tym. A jak jestem zmęczona, no to raczej słucham uspokajających odcinków sama Harrisa o mózgu, o tym, jak działa nasz mózg, o tym, jakie są badania związane z medytacją.
A miał być lekko, odklejasz się wtedy, czy się uczysz?
Ja zawsze się uczę. Ja chyba nie mam takiego podcastu. Dobra, jest.
Przypomnę.
Renata z Worka Kości.
Tak. Słuchamy Renaty. Ja słucham Renaty dla Puent.
Ja lubię, bo to jest jedyny kryminał, który mi jakoś przypadł do gustu. Chyba
kryminał.
Bo Renata ma taki głos, który jakoś mnie uspokaja.
Obłędnie zamyka swoje odcinki. Bardzo to lubię i nie mogę się doczekać. To jest coś takiego, co zdarza się, że opowiada historie, które są mi znane z innych podcastów.
Oglądałaś wszystkie kryminalne historie.
Miałam taki epizod w moim życiu, gdzie słuchałam true crime'ów, ale w tym momencie przesyt i płynnie przechodzę w podcasty dotyczące zdrowia psychicznego i mówienia o problemach. Pamiętasz?
Ej, to jest niesamowite, bo zanim zaczęłyśmy jakby... Wydaje mi się, że zanim zaczęłyśmy nagrywać nasz podcast, to nie słuchałyśmy wcześniej podcastów.
Chyba nie.
Ani YouTube'a nie oglądałyśmy. Znam ludzi, którzy nagrywają podcasty i nie słuchają podcastów. Kiedyś myślałam, że to jest okej. Wydaje mi się, że bardzo dużo można się nauczyć słuchając podcastów.
Ale właśnie też ostatnio przy okazji tego, że dochodzą do nas te wszystkie trudne wiadomości i poruszamy tematów takich nieprzyjemnych, nie jesteśmy się w stanie skupić na filmie.
Tak.
Nie, za dużo bodźców.
Możemy oglądać jakby...
Dźwięk, film, serial. Nie bardzo, ale zdarza nam się spędzić wieczór na przykład na szyciu. Nudy. Starsze kobiety cerujące, szyjące i robiące na drutach. Plus podcast, który sobie tak leci. Robimy na drutach do Renaty z worka kości.
Ja sobie czasami też puszczam do tych wyjątkowych niewielu dni, gdy gotuję. To wtedy sobie puszczam Okuniewską albo właśnie, no, do kryminałów, do gotowania sobie nie puszczam. Ale wtedy jakieś takie rozwojowe o deep worku i tym, jak się rozwijać lepiej.
Ale jest podcast Majem.
Tak. Przestałyśmy go ostatnio słuchać za bardzo, bo...
Trochę tak. Ona jest dość intensywna i trzeba
Mają
mieć...
Bialik, podcast się nazywa Breakdown.
Trzeba mieć chyba siłę, bo znaczy się na nią, wydaje mi się, bo ona jest taka dość intensywna i czasem to jest troszkę za dużo, ale to jest taki podcast, w którym mówiąc o zdrowiu psychicznym miewa takich gości, którzy robią na mnie duże wrażenie i to jest jedna z tych rzeczy, które też mnie przekonały między innymi do terapii, bo to są osoby
znane,
świetnie funkcjonujące, przynajmniej tak zewnętrznie, osoby, po których nie spodziewano by się, ja bym się nie domyślałabym się, że te osoby mają jakieś problemy, ale właśnie dzięki temu, że podjęły działania mające na celu poprawę ich stanu psychicznego, są w stanie funkcjonować i wykonywać zawody, które są obciążone dużą presją i stresem tak naprawdę, więc tak. Plus całe spektrum różnego rodzaju problemów, które tak naprawdę sprawiają, przynajmniej mi, sparzają większej ilości ciepłych myśli względem innych ludzi. I staje się dzięki temu bardziej wyrozumiała, bo coraz częściej myślę o tym, że tak
nie
naprawdę...
Nie bez powodu ludzie są... Tacy,
tak,
jacy są.
To nie jest tak, że ktoś żyje po to, żeby mi zniszczyć życie, tylko tak naprawdę jest dotknięty.
Wow, w końcu!
Tak, wieloma swoimi problemami i przykro mi jest, coraz częściej jest mi przykro i znajduję zrozumienie dla osób, które nie oceniam, nie mam narzędzi do tego, żeby oceniać czyjś stan, czy przeanalizować czyjeś problemy, ale widząc takie sygnały świadczące do tej
na
pory.
Przykład o narcyzmie.
Tak, wydawało mi się, że świadczą o chęci potencjalnego ataku na mnie. Są tak naprawdę problemami tych ludzi.
I trzeba im współczuć.
Podcast mają.
No tak. No i co? Zrobimy w jednym odcinku podcast i w ogóle jeszcze nie wiadomo co. Ja jeszcze słucham... To jest najciekawsze. Podcastu o finansach bardzo osobistych. Marcin Iwódź, polecam.
Ona słucha takich podcastów, których ja słuchać nie mogę, bo to jest za dużo.
Dzięki temu dbam o budżet i staram się odkładać pieniądze i myśleć o przyszłości i finansowej poduszce, chociaż też trzeba spłacić najpierw kredyt.
No ale...
Przynajmniej wiem, jak to zrobić dobrze.
Pojawiło się kilka takich fajnych... rozwiązań, które już są i funkcjonują i sprawdzają się u wielu ludzi i dały nam do myślenia, więc tak.
Czekaj, ja bym chciała wrócić jeszcze do tej historii z ludźmi.
No.
Że wiesz, że teraz już nie wycelowują w ciebie. Ale coś, o czym jakby w wielu książkach czytałam, to jest między innymi to, żeby jednak ludźmi toksycznymi, w sensie no nie tyle z problemami psychicznymi, jakimiś takimi typu anxiety, w sensie jak to się nazywa po polsku? Zaburzenia lękowe. No,
to nie jest choroba, to nie
mam na myśli, że to są toksyczni ludzie, ale są toksyczni ludzie, którzy po prostu wysysają z ciebie całą energię na przykład i nie wiem, nie są w stanie, tacy typowo narcystyczni, którzy nie są w stanie dać coś od siebie, a tylko wyciągają. I chodzi mi o to, że większość tych rzeczy, które słucham i czytam, polecę po prostu nie przebywanie w towarzystwie takich osób, bo to niszczy ciebie także. I my swojego czasu zamknęłyśmy nasz dom prawie totalnie na gości. To chcesz coś o tym powiedzieć? Tak naprawdę mogą tu przyjeżdżać tylko niektóre osoby, które nam są bardzo bliskie, którym ufamy, nie są toksyczne i...
Liczysz na to, że cię uratuje, nie? Znaczy nie wiem, bo jest tak, że...
No, wiele nam się też zmieniło w głowach w międzyczasie, więc... Teraz nie wiesz, jak teraz ty nie wiesz, jak z tego wybrnąć.
Nie, bo ja o tym nie myślałam zupełnie. I no tak, to, co nam umożliwia taką regenerację i właśnie ten taki czas na doładowanie i przetworzenie pewnych danych, to jest właśnie ta taka wiejska samotnia. Pomyślałam sobie, że pamiętam parę lat temu, kiedy jeszcze mieszkałyśmy w Gdańsku, miała miejsce sytuacja związana właśnie z sytuacją na wschodzie, która bardzo mnie przerażała i wtedy idąc czy do sklepu słyszałam rozmowy ludzi, słyszałam informacje, które były podawane w radio i to mnie bardzo stresowało. I ten lęk i takie życie informacjami przypadkowych ludzi spotykanych na ulicy, to było dla mnie za dużo. I korzystam z tego, że będąc tutaj, jakby możemy się wyłączyć, zamykamy te drzwi i to miejsce jest dla nas takie bezpieczne. I to my decydujemy o tym, kiedy właśnie pojawia się taki przepływ informacji z zewnątrz. Tak, zapraszamy do siebie osoby, z którymi jesteśmy w stanie rozmawiać. Nie są to królowie monologów, ale też jakby to jest specyficzna sytuacja, bo to nie jest tak, że wpadną do nas na 15 minut osoby, które mieszkają niedaleko, tylko zazwyczaj to jest jakaś taka eskapada typowo do nas, uwzględniająca nocleg, czy kwestia takiej przejazdowości, bo też jesteśmy w takim miejscu, gdzie część naszych znajomych po prostu przemieszcza się czy do swoich rodzin, czy do innych
miejsc.
Stacja
Żmigród jest stacją przesiadkową.
Tak, na trasie.
Węzeł komunikacyjny.
Kraków.
Gdańsk, wszystko.
Warszawa, Poznań.
Nie, do Warszawy tak łatwo chyba się nie jedzie.
No ale gdzieś tam pewnie, no dobra, to troszkę nie w tą stronę, ale są osoby, które gdzieś tam mogą wygenerować taką trasę, myślę. Tak, ale jakby no wiemy, że ta uwaga wtedy, to jest chyba nasz problem. Uwaga skupia się gdzieś tam na nas i to jest przynajmniej dla ciebie bardzo trudne i
stresujące. Ja jestem zeschizowana. Jesteś. W sensie, no odkąd mam problemy z lękiem. Ja ten dom traktuję jak mój azyl i jeżeli ktoś za dużo się na mnie skupia, to ja zaczynam już wariować. Ja muszę mieć opcję odejścia i schowania się gdzieś na chwilę chociażby.
No ale teraz mówisz o takich specyficznych sytuacjach, w których ktoś przyjeżdża na parę dni, a nie strasz osób, które chcą do nas wpaść na kawę, bo...
To też zależy. No,
takie jak... zazwyczaj witamy bardzo chętnie i relaksujemy się rozmową z kimś nowym.
Nie nowym, to są
tak?
Starzy ludzie.
Tak, wszyscy są starzy, ale też nauczyłyśmy się...
Znaczy, ja po prostu potrzebuję tej wyrozumiałości, że ja muszę sobie na chwilę gdzieś pójść i to, że nie wiem, nie biorę czynnego udziału na przykład w spotkaniach z twoimi znajomymi, nie znaczy, że ich nie lubię, tylko no, mam swoje dziwne historie.
Tak, ale też na przykład zdając sobie sprawę z tego, że nasze stado jest liczne i osoby przyjeżdżające do nas już teraz zapraszamy tylko takie, które nie mają problemu ze zwierzętami, ale czasem ich obecność jest przytłaczająca. Mamy jednego bardzo szczekającego psa, który czasem nadaje taki ton rozmowie. Coraz częściej decydujemy się na to, żeby po prostu też te zwierzęta gdzieś tam odizolować, żeby osoby przejeżdżające do nas miały szansę dojść do głosu i miały szansę z nami porozmawiać i na przykład nawet jeśli się obawiają, bo są też takie osoby, które bardzo pozdrawiamy, Poznań, to tak.
Ale żeś powiedziała sobie. Wróćmy do tego, to nie miało być o podcastach do końca, ale na pewno chcesz jeszcze coś powiedzieć o podcaście.
Tak, jest jeszcze kilka rzeczy, o których nie powiedziałam.
Ale mówię do mikrofonu normalnie.
Podcasty, których słuchamy dla relaksu.
Ja nie mam takich.
Zrobisz taką listę potem. Taki, na który nie wiem, dlaczego nie mogę cię namówić, ale wydaje mi się, że go słucham ze względu na to, że ja sama bardzo ci spoiluję wszystkie filmy. Tig i Cheryl, True Story, to jest podcast o dokumentach, które oglądają i które tak jakby starają się polecić.
Tig możecie znać z takiej sceny stand-upowej i z filmu Mississippi, nie pamiętam dalej co tam.
Serialu. One Mississippi
chyba, bardzo wzruszający.
Taki ciepły, bardzo fajny. Ale tak, ja właśnie trafiłam tam, to jest śmieszne, bo ja zawsze trafiam na jakiś podcast ze względu na konkretną osobę, po czym okazuje się, że współprowadzący staje się głównym powodem, dla którego słucham ten podcast. Bardzo się zakochałam w tym, jak Cheryl opowiada o serialach, o dokumentach. Homo sapiens.
Ona mogłaby tak cały dzień.
Tak, bo ja mam czas, z którego korzystam i chyba cierpię, bo ja troszkę dłużej niż ty pracuję zdalnie i brakuje mi osób mówiących, ale nie przeszkadzających w pracy.
Takich, to było do mnie.
Tak, takich nie na zasadzie ej, nudzisz się? Idź królikom dać coś tam albo coś innego.
Raczej zapraszam cię na inkę.
Albo ej, nudzisz się? Idź sprawdź, może ktoś coś zostawił w skrzynce.
Nigdy nie było takiej sytuacji. Oszukujesz ludzi.
Nie.
Robisz mi złe PR.
Chodzi o to, że mogę słuchać i nie ma to wpływu na moją pracę, poza takimi wycinkami czasu, kiedy jestem zobowiązana do tego, żeby przyswoić informacje dotyczące zlecenia i zgromadzić materiały do rysunków, to jestem w stanie słuchać i słucham i strasznie się przy tym śmieję właśnie.
Głowa mi opada, tak. Ja czasami pracuję i słyszę hi-hi-hi-hi.
Mam ładniejszy śmiech.
No wiem.
Przyjemniejszy, bardzo, ale i bardzo głośny.
I lepszy głos masz też.
Bardzo głośny i no nie mam jakiegoś super głosu, ale zdarza mi się śmiać tak, że wszystkie zwierzęta się na mnie patrzą i nie wiedzą, co się stało, bo siedzę i się śmieję na głos.
Ale nie opowiadaj teraz. Homo sapiens, posłuchajcie sobie. Ja bym chciała wrócić do takiego podcastu, który słuchamy razem i on jest super i się nazywa Sorry He Sucks.
O, tak, zapomniałam.
Najlepszy podcast na świecie.
Tak.
Oczywiście wszystkie są po angielsku, niestety. Znaczy, ja słucham też czasami polskich, ale Sorry He Sucks mnie urzekł, ponieważ świetne prowadzące, z super poczuciem humoru naszym, takim odpowiadającym nam, opowiadający o często kolesiach, którzy są aktorami.
Przede wszystkim kolesiach chyba zrobiły jeden odcinek o kobiecie.
Ale w międzyczasie pojawiają się jakieś kobiety zawsze w wątkach.
Ale...
No daj dokończyć.
Opowiadaj.
No i to jest o słynnych kolesiach, którzy wyobrażamy sobie, że są super gwiazdami i tak dalej, ale historia ich życia udowadnia, że są beznadziejni. I nie cieszy mnie to dlatego, że to są kolesie i są beznadziejni, tylko jakby całe te historie mają taki mocno biograficzno-dokumentalny background, podłoże w sensie. I często się dowiadujecie takich rzeczy, że w ogóle mózg wam eksploduje. Na przykład Frank Sinatra. Proszę, posłuchajcie tego odcinka Frank Sinatra, który połączenie z mafią, z prezydentem, zabójstwa w tle, to już prawie jakiś kryminał. I już się nakręciłam i mówię tak jak te dziewczyny.
Kocham cię, nie chciałabym cię zranić, ale wydaje mi się, że nie licząc których bardzo młodych osób
Nikt nie kumał Franka Sinatry?
Nie, ludzie zdają sobie sprawę z tego...
Nie sądzę.
Jak funkcjonował Sinatra.
Nie sądzę.
I
najlepszy
konotacji.
Odcinek o Keanu Reevesie. O jedynym kolesiu,
najsłodszy na świecie.
Który nie saksuje.
Który jest super. Bo tak naprawdę...
Ale się ekscytowałyśmy tutaj.
Ty się bardzo... Ja przyznaję się do tego, że mam taki guilty pleasure.
Nie tłumacz tego.
Pleasure. Zdarza mi się wpadać w takie wiry informacyjne przy okazji na przykład oglądania jakiegoś filmu. Poszukuję informacji dotyczących osób występujących w takich filmach i później przynudzam tymi dziwnymi
historiami. Ja mam tak
historiami.
Tylko z muzykami.
Tak. Tak.
Może dlatego, że jestem w jakimś spektrum.
Ale dzięki muzykom trafiłyśmy na ten podcast.
Dzięki muzykom trafiłyśmy też na siebie.
Tak.
Zawsze jeden muzyk, którego ty lubisz, występował z muzykiem, którego ja lubię. I jest takich przykładów setki. Dobra, dziesiątki.
Przynajmniej trzy. Prawda jest taka, że...
Widzisz jakiś śmieszny podcast.
O, nagrywanie tego podcastu też sprawia, że się relaksujemy.
Tak.
I troszkę odklejamy. Na Sorry He Sucks trafiłam, poszukując informacji dotyczących Trenta Renzora. Ja usilnie szukam.
Zabrała mi w ogóle, ja wszystko wiedziałam o Trencie Renzorze, zaczęłam o nim zapominać, a ta po prostu po, nie wiem, 10 latach, o, Trent Renzor,
odkryłam go dla siebie.
Super.
Ale wcześniej nie mogłam, bo byłam, jak...
Ja nie mogłam.
Miałam problemy innego typu i jakieś takie duże ograniczenia w przyswajaniu nawet muzyki. Związane ze starymi zakonnicami, które skuły mi mózg i będąc tak młodą osobą jak ty i odnajdującą Nine Inch Nails, ja wtedy jeszcze nie byłam na tym.
Nie byłam na ich koncercie.
Ja się bałam.
Chciałam powiedzieć, że długość tego odcinka przypomina już odcinek Lexa Friedmana albo Sama Harrisa, więc czy chcesz coś jeszcze dodać?
Tak, jeden podcast.
Dobrze.
Niestety... Wydaje się nie mieć kontynuacji, ale jest kilka niesamowitych odcinków z tak naprawdę pięknymi gośćmi. Laverne Cox.
Laverne ja
Cox
słucham.
W tym momencie nie wiem. Myślę, że będziesz musiała zrobić listę tych podcastów, bo sposób, w jaki mówiłem po angielsku, plus wielowątkowość. Zrobisz listę podcastów, które słucham ja, których słuchasz ty i to będzie takie słodkie uzupełnienie.
Dobrze, tak więc...
Jesteśmy otwarte na sugestie. Ja usilnie szukam dobrego głosu do medytacji. Jestem wybredna.
Zrobimy o tym inny odcinek.
Ale jeśli ktoś nam chce serdecznie polecić jakiś podcast, który jest fajny, proszę nam go polecić. Proszę. Znajdę miejsce, upchnę to gdzieś. W poniedziałki słucham TIG. W każdy kolejny dzień słucham
Boże.
So Dead.
No super.
Czekam na kolejne odcinki Sorry He Sucks. Czasem oglądamy Majem. Oglądamy, słuchamy Majem. Chociaż ostatnio troszkę mniej.
Renata
już, się pojawia.
Dobrze, już.
No.
Nie opowiadaj całego swojego tygodnia.
Tak, ale dobra. Zamykając.
Dbajcie o siebie.
Tak, my w ten weekend róbcie rzeczy, które lubicie. Nie chodzi o to, żeby zadbać o siebie i wydać hajs, tak jak to często sugerują w reklamach. Zadbaj o siebie, kup sobie sztuczne rzęsy. Ale róbcie rzeczy, które lubicie. Ja lubię grzebać w ziemi i w ten weekend będziemy robić sadzonki.
Albo przejście się do lasu.
My już byłyśmy.
To był, nie wiem, 30 któryś odcinek już naszego podcastu. Cieszymy się, że jesteś z nami i zapraszamy do kolejnego odcinka.
Dziękuję.
I to już wszystko w tym odcinku podcastu Całkiem Nudne Życie. Ta audycja powstaje dzięki wsparciu patronek i patronów hodowli słów. Jeżeli chcesz, to również możesz wesprzeć naszą działalność dowolną kwotą na serwisie Patronite lub Buy Coffee Too. Dzięki temu wsparciu wspieramy lokalne zwierzęta i pomagamy tym dzikim, jak jesz Maciek. Zapraszam Was na kolejne odcinki. Do usłyszenia.